5 najgorszych ekranizacji gier wideo. 22 kwietnia 2011, 13.05. Od razu zaznaczam, że celem jest wskazanie jedynie 5 najgorszych filmów stworzonych na podstawie gier wideo. Najchętniej wybrałbym 30, ale ogranicza mnie miejsce. Poniżej przedstawiamy moje propozycje. Gry wideo ożywiają wyobraźnię twórców filmów, zupełnie jak książki. Mało tego, często okazuje się, że gdzieś tam jest ktoś, kto te pomysły finansuje. Nie ma co ukrywać. Większość takich produkcji nadaje się zupełnie do niczego, mając w zasadzie z grami wspólny jedynie tytuł. Bardzo często to właśnie gra posiada dużo bardziej rozbudowaną fabułę. Dodatkowo dochodzi jeszcze interaktywność czy nawet bardziej rozbudowane efekty specjalne. Przyjrzyjmy się zatem filmom, które nigdy nie powinny były się ukazać, a jednocześnie ich producenci wzorowali się na niekiedy bardzo dobrych przedstawicielach elektronicznej rozrywki. S. 167667 Resident Evil. Seria rozpoczęta w 2002 roku filmem Resident Evil, po czym na nieszczęście wszystkich oglądających ukazały się również Resident Evil, Apocalypse, Extinction i Afterlife. Fabuła filmu nie odbiegała znacząco od znanej serii i survival horrorów. Otóż główna bohaterka Alice w tej roli Mila Jovovich, jako osoba zatrudniana przez złowrogą korporację o dźwięcznej nazwie Parasolka, budzi się w gnieździe i ma amnezję. Gniazdo to super tajne laboratorium zajmujące się badaniami nad genetyką, umiejscowione gdzieś po tracąc IT. Jeżeli filmu nie widzieliście, to już domyślacie się, co takiego się tam wydarzyło. Tak jest. Wszystko wymyka się spod kontroli i dalej mamy już klasyk. W grach, do dobrej zabawy, wystarczy nam śladowy element fabuły z dodatkiem rewelacyjnego gameplaya. W filmie rozgrywki i interakcji ze światem przedstawionym nie uświadczymy. Po 10 minutach wiemy, jak wszystko się skończy i jedyne, co nam zostaje, to patrzenie, jak Jovovich, korzystając z arsenału bogatego jak szejkowie naftowi, rozstrzeliwuje kolejne fale zmienionych przez wirusa T. nieszczęśników. Przypomina to trochę oglądanie tego, jak gra kolega, słabo. W następnych częściach piękna Mila sama mutuje, stając się zabójczą bronią. Gdy tylko myślę o tym, chce mi się ziewać. A co dopiero to oglądać? S. 167668 Deator Alive. Film z 2006 roku bazujący na historii i zawartej w grze Deator Alive od Tecmo Zleszte Amninja. Fabuła rewelacyjnie pokrywa się z tą zawartą w grze. Zawodnicy dostają zaproszenie do jakiegoś wybitnie elitarnego turnieju, który ma miejsce na prywatnej wyspie. Niby wszystko w porządku, tylko że tu mówimy o grze walki, w której głównym celem jest pobicie przeciwnika, a nie zastanawianie się nad głębokimi motywami postępowania naszego wspaniałego bohatera. Ten przecież musi być bohaterem dynamicznym, bądź chociażby musi mieć jakieś problemy ukazujące dualizm jego postępowania. W filmie twórcy się postarali. Finał jest taki, że najlepszą sceną jest scena gry w siatkówkę plażową, gdzie kilka głównych bohaterek ukazuje swoje nie do końca ubrane ciała. Wyszło na to, że jednak zatrudnienie prześlicznych kobiet Jamie Presley, Holly Valance i tym podobne nie gwarantuje tego, że film będzie choć trochę zajmujący. No cóż, wyniki sprzedażowe mówią same za siebie. Budżet filmu to 21 milionów dolarów. Film zaś wygenerował przychód w okolicach 7 milionów. Mnie to nie dziwi. Szkoda tylko kariery tych, którzy w tym filmie wystąpili. S. 167669 Doom. Doom jest polskim akcentem na tej liście. Film w reżyserii Andrzeja Bartkowiaka, który, jakby to ująć, musiał się tu znaleźć. Rzecz dzieje się w 2046 roku na Marsie i tak, dla odmiany, mamy tu laboratoria, w których coś poszło nie tak. No dobra, jest to stanowisko archeologiczne, nie do końca laboratorium, ale i tak jest to raczej zabieg odgrzewania przysłowiowego kotleta, a nie w żadnym wypadku przejaw oryginalności. Pięknych kobiet nie ma tu zbyt wiele, ale jest dwajne, The Rock Johansson. Chodził w kółko, szalał i krzyczał. Semper Fi, Motherfucker Futsker. W zasadzie nic więcej nie wydarzyło się w tym filmie. Budżet 60 milionów dolarów amerykańskich. Przychód 55 milionów. Godne polecenia? Zdecydowanie nie. S. 167670 Alone in the Dark. Wyspa cienia. Tararelit. Christian Slater szczyptał webolla. Nie mogło to zaowocować niczym dobrym. Historia przedstawiona w tym filmie troszkę odbiega od fabuły gry. No tak czy inaczej, spotykamy tutaj Edwarda Carnby'ego, agenta biura 713 zajmującego się zjawiskami nadprzyrodzonymi. Edward prowadzi prywatne śledztwo w sprawie zaginięcia swojego przyjaciela. Carn udaje się na wyspę cienia i spotyka tam swoją byłą dziewczynę w tej roli Tararit, bo świat jest przecież tak mały, że to niezwykle prawdopodobne. Oczywiście w filmie nic się nie dzieje, efekty nie powalają, fabuła jest do niczego. W 2008 roku powstała druga część tego wybitnego tytułu. Przyznam, że nie potrafiłem się zmusić, by obejrzeć sequel, jako że Alone in the Dark był filmem, który odbieram jako najgorzej w życiu spędzone 96 minut. Budżet tej produkcji wyniósł 20 milionów dolarów. Przychód ledwie przekroczył 10.167671 Bloodraine. Produkcja z 2005 roku, stworzona na podstawie Bloodraine, gry wideo od Majesco. Reżyserem był Uwe Bolliach. Postać co najmniej kontrowersyjna. W roli Raine wystąpiła prześliczna Kristanna Loken. Pozostałe miejsca na liście płac zajęli Irben Kingsley, Michael Madsen oraz Billy Zane. Sam film był bardzo luźno związany z grą i opowiadał bardzo słabo napisaną historię połączenia genetycznego człowieka i wampira, czyli Tvampira. Kilka faktów powiązanych z liczbami, które powiedzą wszystko. Na Rotten Tomatoes Bloodraine dostało 4%, co znaczy, że z 49 recenzji tylko 2 były pozytywne. Film znalazł się również na 48 miejscu najgorszych filmów w latach 2000-2010 w rankingu Top 100. Na Metacritic produkcja ta otrzymała średnią ocenę 18% na podstawie 13 recenzji. Widać zatem, że film nie stał się przebojem. Budżet filmu wyniósł 25 milionów dolarów, nie licząc kosztów promocji, i przyniósł zawrotne 3,6 miliona dolarów z powrotem. Mam tylko nadzieję, że Sir Kingsley zachował szlachectwo, bo odebranie mu go za wystąpienie w takiej szmirze wydaje się być pomysłem niebezpodstawnym. Wniosek nasuwa się sam. Jako, że łączny budżet opisanych przeze mnie filmów wyniósł około 160 milionów dolarów, z czego w zasadzie tylko pierwsza część Resident Evil przyniosła jakieś zyski, wydaje się słusznym, by następnym razem, gdy ktoś będzie chciał nakręcić film na podstawie gry wideo, przekazał po prostu pieniądze na cele charytatywne.